Co za historia w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Piotr Ugniewski z Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Historii Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dokładnie 250 lat temu wybucha, zawiązuje się Konfederacja Barska. Słowo wybucha od razu kojarzy się z powstaniem, więc od razu zaczynamy chwytać byka za rogi i zadajemy pytanie, czym tak naprawdę była Konfederacja Barska?
No, skojarzenia z powstaniem narodowym są uprawnione, jako że ten związek szlachty miał zbrojny charakter, był swego rodzaju wojskową organizacją, a wśród celów Konfederacji było zbrojne przeciwstawienie się wpływom Rosji w Polsce, ale także sprzeciw w stosunku do polityki własnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, polegającej na modernizacji kraju poprzez rozmaite reformy, które od 4 lat król próbował wcielać w życie.
Czy tym takim elementem, który też powodował to poróżnienie szlachty zarówno z królem, jak i z Rosją, była próba narzucenia praw mniejszościom religijnym w Polsce, czyli protestantom i prawosławnym?
Tak, ona miała wybitnie polityczny charakter, dlatego że Rosjanie, ale też i Prusacy domagali się, aby szlachta prawosławna i protestancka była zrównana w prawach politycznych z szlachtą katolicką, to znaczy mogła być posłami na sejmy. No i to wzbudziło sprzeciw większości szlachty katolickiej, ale także król był w bardzo niewygodnej sytuacji, bo z jednej strony był w dużym stopniu politycznie zależny od swojej protektorki Katarzyny II, imperatorowej rosyjskiej, i miał małe możliwości sprzeciwiania jej się, ale z drugiej strony miał świadomość, że takie jej żądanie w stosunku do niego i w ogóle do polskiego Sejmu, polskiej klasy politycznej będzie bardzo źle przyjęte. I rzeczywiście było źle przyjęte i spowodowało ten odruch sprzeciwu w postaci zawiązania Konfederacji w barze.
Gdy ja mówię o tym XVIII wieku, to czuję się o tyle troszeczkę już jakby na to przygotowany, że w jednej z naszych audycji rozmawialiśmy już o Sejmie 1717 roku. Czy to jest tak, że przez ten cały okres od Wielkiej Wojny Północnej te wpływy Rosji na Polskę, oczywiście trochę się zmniejszając i zwiększając, ale były dominujące? No przypomnę wojnę o sukcesję polską, kiedy to Rosja jednak postawiła na swoim i królem Polski został August III.
No tak, to był chyba najbardziej dobitny dowód, że to Rosjanie rozdają karty w polskiej polityce wewnętrznej. Rzeczywiście takim punktem, od którego się to zjawisko zaczęło, był Sejm w 1717 roku, ale ta elekcja władcy w roku 1733, kiedy legalnie został obrany przez ponad 10 tysięcy wyborców Stanisław Leszczyński, ale potem musiał salwować się ucieczką, ścigany przez wojska rosyjsko-austriackie, a królem został po obaleniu Leszczyńskiego, czy niedopuszczeniu go do sprawowania władzy królewskiej, August III Sas, który cieszył się protekcją właśnie Rosji. No to pokazało, że Polska krajem suwerennym nie jest już i że wpływy wschodniego sąsiada są bardzo, bardzo duże. Następna, jak się okazało później, ostatnia wolna elekcja, czyli właśnie wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na tron w 1764, też został przeprowadzony przy asyście wojsk rosyjskich. Rosjanie udzielili decydującego poparcia stronnictwu familii i jej kandydatowi. Bez takiego poparcia nikt inny królem nie mógł zostać, ani żaden inny zagraniczny ewentualny kandydat, jak bywało w przeszłości Polski od XVI do XVIII wieku, ani żaden, nazwijmy to współczesnym językiem, polski niezależny kandydat.
Ale czy to oznacza, że w Rzeczypospolitej ówczesnej Mówiąc tutaj, zdawano sobie sprawę z tej szczególnej sytuacji, czyli że czy Polacy przyjęli do wiadomości, że, a właściwie przede wszystkim polska szlachta i polskie elity, że ta zależność od Rosji jest pewnym, no już właściwie immanentnym elementem polskiej polityki?
Tak, do pewnego stopnia to zostało, jakbyśmy powiedzieli, nazwijmy to zinternalizowane, znaczy uznane za rzecz oczywistą, za pewnik, że Rosjanie są decydującym czynnikiem polskiej polityki wewnętrznej, ale to żądanie równouprawnienia politycznego szlachty dysydenckiej, prawosławnej, to był krok jednak zbyt daleko idący, aby mógł zostać jakby stolerowany, przyjęty przez szlachtę. No i w końcu zresztą nastąpiła po tych dziesięcioleciach jakby ustępowania i ulegania obcym wpływom taki odruch sprzeciwu, chęć zrzucenia tego krępującego jarzma. Tu zresztą ważną jest sprawą, żebyśmy nie mylili tej kwestii równouprawnienia politycznego z tolerancją religijną, bo ona wprawdzie była w Polsce w XVIII wieku, w pierwszej połowie XVIII wieku coraz bardziej ograniczana, ale nadal funkcjonowała w większym zakresie niż zarówno w Prusach, jak i w Rosji, w Austrii, w większości krajów Europy. Więc tutaj, jeśli chodzi o tolerancję, sytuacja była całkiem niezła, to znaczy tolerancję dla występowania innego niż katolickie kultów chrześcijańskich. Natomiast państwom wymienionym, czyli Rosji i Prusom, chodziło o prawa polityczne, jak powiedziałem, dla szlachty tych niekatolickich wyznań, po to, żeby mieć takie powolne, dogodne narzędzie do kontroli polskiego Sejmu. To było ważne w czasach Stanisława Augusta, bo to był, jak powiedziałem wcześniej, kandydat narzucony przez Rosję, ale kandydat, który szukał dróg do uzyskania względnej niezależności od swojej protektorki i miał własny program modernizacyjny kraju, także reform dotyczących systemu sejmowania, ustroju państwa, i w związku z tym Katarzyna w jakimś momencie trochę jakby przeraziła się względnej samodzielności swojego protegowanego i chciała mieć ten oręż zabezpieczający przed zbyt daleko idącymi zmianami wewnętrznymi. I takim orężem był instrument liberum veto, to znaczy możliwość zablokowania ewentualnych reformatorskich pomysłów na forum sejmowym, nawet przez jednego posła. I wyobrażano sobie to tak, że poseł, dysydent prawosławny, mógł, czując wdzięczność za uzyskanie praw politycznych od Katarzyny czy od króla pruskiego Fryderyka II, mógłby być takim powolnym narzędziem obcej polityki na forum polskiego Sejmu. No więc jak widzimy, to była bardzo ważna rozgrywka o podmiotowość, suwerenność polskiej polityki, nawet tej wewnętrznej. W tej chwili nawet nie mówimy o możliwości kształtowania polityki zewnętrznej. Chodziło o sprawy jak najbardziej wewnętrzne.
Choć Konfederacja Barska, jak rozumiem, wszystko to zmienia, dlatego że od tego momentu król Stanisław August właściwie jest już skazany na Rosję. Czy ja dobrze rozumiem konsekwencje wybuchu tej rebelii i wybuchu, odnoszę wrażenie, no pierwszej takiej chyba na tę skalę wielkiej wojny partyzanckiej, która przez kilka lat toczy się na terytorium Rzeczypospolitej.
No dla króla to rzeczywiście to była skrajnie niewygodna sytuacja. Znalazł się wtedy w dramatycznej sytuacji pomiędzy Scyllą a Charybdą, pomiędzy wielotysięcznym masowym ruchem szlachty, który był, jak powiedzieliśmy, skierowany i przeciwko Rosji, ale także przeciwko niemu, bo jego postrzegano jako nie do końca sprawiedliwie, jako powolne narzędzie Rosji, a z drugiej strony no, na niego wywierała wielką presję w tej sytuacji wojny domowej w Polsce imperatorowa. Żądała, aby zbrojnie stłumił ten ruch szlachecki, Konfederację Barską. No, król rzeczywiście zgodził się na wysłanie wojsk koronnych pod wodzą swojego faworyta Franciszka Ksawerego Branickiego po to, żeby te wojska działały przeciwko konfederatom, ale nie miał do tego wielkiego osobistego przekonania i dla niego to oczywiście była bardzo niewygodna sytuacja, bo raczej no, chciał być królem cieszącym się poparciem klasy politycznej. Nie chciał wykonywać tylko poleceń płynących z Petersburga.
No to w takim razie, czego chcieli konfederaci, czy też może inaczej, jakie spektrum poglądów wykazywali konfederaci, bo był to ruch masowy i podejrzewam, że były tam różne opinie w kwestii celów stawianych przez nich, jeśli chodzi o te działania.
No, silny był, jak mówiłem, taki motyw antykrólewski, sprzeciw, taki konserwatywny, mówmy wprost, sprzeciw w stosunku do reform, które nieśmiało król przeprowadzał od 1964 roku, no w imię tego, że dawny republikański, sarmacki system rządów w Rzeczypospolitej był postrzegany jako ten jedyny właściwy, nawet z tymi z naszego punktu widzenia wadliwymi instytucjami, procedurami jak liberum veto. No, był też bardzo silny ten taki wątek obrony wiary, bo ten nacisk zewnętrzny na równouprawnienie polityczne rozumiano jako w ogóle zagrożenie dla Kościoła, więc to był taki moment wzbudzenia resentymentów skierowanych przeciwko inowiercom postrzeganym jako narzędzie obcego wpływu. Czyli sprzeciwiano się już nie tylko nadaniu im praw politycznych, co jak mówię było zrozumiałe i miało swój sens z punktu widzenia tego, jak skonstruowany był system polityczny, zwłaszcza Sejmu w Polsce. No ale także sprzeciwiano się już teraz w ogóle w swobodzie kultu dla innych niż katolickie wyznań i uważano, że instytucje Kościoła i wręcz wiara katolicka w Polsce jest zagrożona.
No to w takim razie, gdy mówimy o takich taktycznych celach, to czego oczekiwano? Wypędzenia armii rosyjskiej, zrzucenia z tronu ciołka, czyli Stanisława Augusta, czy też budowy też nowych sojuszy, bo szukano takich sojuszy, znajdowano je trochę nawet, bym powiedział, daleko, czyli we Francji, trochę ich znajdowano także w Turcji.
No, to prawda. Jeśli chodzi najpierw o te zewnętrzne czynniki, to rzeczywiście sojuszniczką naturalną konfederatów barskich była Turcja, ponieważ no, prowadziła od dobrych kilkudziesięciu lat rywalizację z Rosją, opanowanie nad Morzem Czarnym, nad Krymem, nad Bałkanami i rzeczywiście wystąpienie konfederatu sprowokowało Turków do wypowiedzenia wojny Rosji i to była okoliczność sprzyjająca konfederacji, bo odciągała znaczną część sił rosyjskich od działań wymierzonych w konfederację. Z daleka też patronowali Francuzi temu ruchowi, ponieważ Francja należała do przeciwnego niż Rosja i Prusy bloku mocarstw południowych. Rosja była oczywiście w tym bloku tak zwanym północnym. No i dla Francuzów konfederacja barska była taką dywersją przeciwko wpływom rosyjskim i pruskim w Europie Środkowej. No, cel konfederatów był taki, żeby z pomocą tych mocarstw, ale także na przykład dzięki życzliwej w miarę neutralności Austrii, bo Austria była sojuszniczką Francji i patrzyła zazdrosnym okiem na rosnącą potęgę Prus. No więc konfederaci wyobrażali sobie, że dzięki tym obcym objawom pomocy uda im się właśnie, jak powiedzieliśmy, obalić ciołka, czyli nielubianego króla Stanisława Augusta, doprowadzić do nowej wolnej elekcji, przeprowadzić wybór nowego władcy powiązanego z mocarstwami konfederatom sprzyjającymi. Co jest ciekawe i takie nieoczywiste w świetle tego, co do tej pory tutaj powiedzieliśmy, to jakaś część władz Konfederacji liczyła się z koniecznością przeprowadzenia jakichś bliżej nieokreślonych reform jednak systemu politycznego Polski po zwycięstwie Konfederacji. O tym świadczą te inicjatywy, które szły do Francji przez delegata Konfederatów w Paryżu i Wersalu Michała Wielchorskiego, który różnym francuskim intelektualistom na czele z Janem Jakubem Rousseau zadał temat, jak zreformować Rzeczpospolitą. Oczywiście to miały być reformy jednak inne niż te, które przedsięwziął król, no i takie, które byłyby samodzielnym dziełem Polaków, a nie były kontrolowane przez Katarzynę II.
Przypominam, że rozmawiamy dziś o Konfederacji Barskiej, a właściwie o tych wydarzeniach, które Konfederację poprzedzają i te, które były ich konsekwencją. Przypominam, że moim rozmówcą jest profesor Piotr Ugniewski. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Co za historia w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa po krótkiej przerwie. Dziś rozmawiamy o Konfederacji Barskiej. Moim rozmówcą jest profesor Piotr Ugniewski. Panie profesorze, to w takim razie, gdy mówiliśmy o tych celach, które stawiali sobie konfederaci, to czy oni mieli takie poczucie, że to jest cel bardzo trudny do osiągnięcia? Bo oczywiście dywersja turecka troszeczkę pomagała im, no ale co by jednak nie powiedzieć, to jedyne, na co było stać te oddziały powstańcze czy konfederackie, to mówiąc najkrócej, taka wojna szarpana toczona na terytorium całej Polski.
No wydaje się, że władze Konfederacji, tak zwana generalność, miała słabe rozeznanie w arkanach polityki międzynarodowej, dyplomacji, układu sił, sposobów działania pomiędzy mocarstwami. I najsłabszą może stroną tego ruchu szlacheckiego był brak naprawdę dobrych przywódców, którzy znaliby te wszystkie arkana. I no tutaj powiedzmy najtęższą głową był biskup kamieniecki Adam Krasiński, ale nawet on chyba nie dorastał do wyzwań, które stały przed Konfederacją. Zresztą być może nikt by im nie sprostał, bo dysproporcja sił realnych, militarnych pomiędzy Konfederatami a Rosją jednak była kolosalna i wprawdzie dla nich ta wojna szarpana, jak powiedzieliśmy, z Konfederatami była kosztowna, uciążliwa. Uciążliwa do tego stopnia, że nie mogąc sobie z nimi do końca poradzić, po 4 latach Rosjanie zdecydowali się spacyfikować kraj dzięki czy za pomocą rozbioru, do którego dopuszczone zostały pozostałe 2 znane mocarstwa, czyli Prusy i Austria. No tutaj warto może zacytować taką opinię osoby nie do końca bezstronnej, bo komisarza królewskiego w Gdańsku, a więc z natury rzeczy kogoś, kto sprzeciwiał się Konfederacji Barskiej, i to był Aleksy Husarzewski, który w pewnym momencie napisał pod koniec już Konfederacji w obliczu pierwszego rozbioru Polski, że Konfederacja to ciało złożone z wielu członków, ale bez głowy.
No tutaj dotknęliśmy najważniejszego problemu, znaczy związku pomiędzy Konfederacją a 2 wielkimi nieszczęściami, jednym trochę mniejszym, ale jak się wydawało też bardzo dramatycznym, czyli wystąpieniem na Ukrainie, czyli jednym z takich no, masowych pogromów, które na Ukrainie wybuchły, a potem z kolei no, konsekwencje polityczne i długofalowe, czyli rozbiór Polski. Czy Konfederacja była ceną, a może inaczej, była przyczyną tych 2 cen, którą Polska musiała zapłacić za nią?
To znaczy to pierwsze zjawisko, które się nazywa koliszczyzną, a więc takie powstanie hajdamaków ludności rusińskiej, dzisiaj powiedzielibyśmy ukraińskiej, przeciwko polskim panom na Ukrainie, ale także przeciwko ludności żydowskiej, co zaowocowało krwawymi pogromami na czele z rzezią Humania. No to jest objaw kondycji w tych wschodnich kresów Rzeczypospolitej, obszarów dzisiejszej Ukrainy, kondycji, która trwała od XVI-XVII wieku co najmniej, więc oczywiście Koliszczyzna może nie wybuchłaby w sytuacji pokoju wewnętrznego, większego porządku, braku anarchii w kraju, ale Konfederacja nie była wyłączną przyczyną wystąpienia tej rebelii hajdamaków. Co do rozbioru Polski, no to trzeba wziąć pod uwagę, że dogmatem rosyjskiej polityki w stosunku do Polski od czasów Piotra I, czyli od początku XVIII wieku, było to, że Rosja dąży do zachowania wyłącznego wpływu w Rzeczypospolitej i wcale nie myśli o podziale terytorium Polski, a nawet o jej wcieleniu formalnym w granice swojego imperium. Rosjanom wystarczała bardzo taka, jak widzieliśmy, czujna kontrola nad polskimi elitami, nad polskimi instytucjami, przede wszystkim nad polskim Sejmem i nad kolejnymi polskimi królami. Nie byli zainteresowani przez całe dziesięciolecia w tym, żeby dzielić się tym tłustym kąskiem, tą zdobyczą, nazwijmy, z jakimkolwiek innym mocarstwem. Jeżeli do tej spółki zostały dopuszczone Prusy, które z kolei ich racją bytu, Prus było właściwie od początku, od XVII wieku praktycznie, zdobycie polskich terytoriów, aby wzmocnić swoje początkowo niewielkie i niezbyt bogate państwo, no to Prusy ciągle roztrząsały te projekty rozbiorowe, ale same nie były w stanie ich przeprowadzić. No i podsunęły je ponownie, po raz kolejny Rosji, właśnie w sytuacji, kiedy w Polsce miała miejsce Konfederacja Barska, a Rosjanie, jak mówiliśmy, prowadzili równoległą wojnę z Turcją na Bałkanach, uciążliwą, bardzo, bardzo kosztowną, kilkuletnią wojnę. No i w pewnym momencie Katarzyna zdecydowała się na odstępstwo od swojej tradycyjnej rosyjskiej polityki właśnie utrzymywania wyłącznego wpływu na całość Rzeczypospolitej i odpowiedziała pozytywnie na potrzeby Fryderyka II, który podsunął jej myśl, żeby Polską się podzielić. Tutaj też pretekstu dostarczyła Austria, która mimo, jak powiedziałem wcześniej, pewnej życzliwości dla konfederatów, uznała, że trzeba osiągnąć korzyść z tego zamieszania wewnętrznego w Polsce i zagarnęła starostwo spiskie, a także nowotarskie, które należało się w jakimś sensie Imperium Rosyjskiego, było w zastawie, no i Austriacy te terytoria objęli w swoje posiadanie, korzystając z tego całego zamieszania, a więc dostarczyli Prusom pretekstu do podsuwania, suflowania Rosjanom pomysłu z rozbiorem, a Rosjanie go tym razem pozytywnie wysłuchali.
Ale to w takim razie, czy ten dylemat, czy ten dramat polskiej historii, bo właściwie można powiedzieć, że przez następne lata będzie ten problem przed polską polityką trwale istniał, aż właściwie do trzeciego rozbioru, czyli do końca funkcjonowania Rzeczypospolitej, że próby przeciwstawienia się Rosji, nawet zakończone pewnym sukcesem, kończą się po prostu kolejnymi rozbiorami. Czy to jest mechanizm, z którego w Polsce zdawano sobie sprawę i czy próbowano tę kwadraturę koła jakoś rozwiązać?
Znaczy konfederaci nie zakładali, konfederaci barscy nie zakładali takiego nieszczęśliwego dla siebie i dla całej Rzeczypospolitej przebiegów wydarzeń. Natomiast kiedy pierwszy rozbiór się dokonał, to już potem od tego momentu ciągle obawiano się, jak tylko dochodziło do jakiejś niepokojącej wieści o europejskiej koniunkturze politycznej, dyplomatycznej, no to wszyscy w Polsce obawiali się kolejnego rozbioru i te obawy były w jakimś sensie słuszne, bo tu mamy do czynienia ze zjawiskiem takim, że jeżeli Rosjanie raz jakby wstąpili na tę drogę aneksji, to odnaleźli w niej właśnie dobry środek na utrzymywanie Rzeczypospolitej w stanie podległości. Także trzeba powiedzieć, że ten precedens przyniósł wielkie korzyści elitom dworskim i generalicji rosyjskiej. Po prostu oni się na tym bardzo wzbogacili i później mamy różne na to poszlaki w źródłach w ostatnich 20 latach istnienia pierwszej Rzeczypospolitej, że z tych kręgów wypływały i płynęły do samej Katarzyny sugestie idące w kierunku dalszych zdobyczy kosztem Polski, bo po prostu to była okazja dla tych środowisk potężnego wzbogacenia się.
No to w takim razie wróćmy jeszcze do Konfederacji Barskiej. To mamy taką sytuację, w której, jak rozumiem, mamy do czynienia z rodzajem konserwatywnego powstania, które w imię ideałów dawnej Rzeczpospolitej, w imię ideałów katolickich próbuje oswobodzić kraj. Czy to byłoby takie historyczne przekonanie, że nie wiem, 100 lat wcześniej takie rzeczy się udawały, czyli kiedy mieliśmy szwedzki potop, to Polska się zdołała wyzwolić, mimo tego, że prawie całe jej terytorium zostało zajęte i że ta polska szlachta zbierająca się wokół tych sztandarów konfederackich była absolutnie przekonana, że to także teraz jest możliwe.
No, pamięć dawnych zwycięstw, nawet w trudnych sytuacjach w czasie potopu istniała wśród konfederatów, to mamy ślad nawet w ich dokumentach programowych, no tylko nie brano pod uwagę, albo może zaklinano rzeczywistość, nie brano pod uwagę tego, że jednak podczas potopu, mimo bardzo trudnej sytuacji, Polska jeszcze nie była tak wyniszczona, jak przez wojny, które toczyły się od powstania Chmielnickiego do III wojny północnej, czyli z grubsza przyjmijmy między datami 1648 a 1721, czyli potencjał obronny kraju był jednak w połowie XVII wieku dużo większy niż ten, którym dysponowali konfederaci barscy w latach 60., pod koniec lat 60. XVIII wieku.
Gdy patrzymy na te wydarzenia, to oczywiście ważne są też postaci. Są też takie wydarzenia, no, które wpłynęły na obraz tej konfederacji. To takim ważnym elementem jest też próba porwania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Właściwie słowo próba jest chyba niewłaściwe. Porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego. I tu pojawia się postać Kazimierza Pułaskiego.
No tak, to jest trochę temat trudny, dlatego że w tej chwili pewnie i słusznie uważamy Kazimierza Pułaskiego za bohatera narodowego, zresztą nie tylko my, bo jest też jednym z kilku honorowych obywateli Stanów Zjednoczonych. Nie tak dawno prezydent Obama uczynił go jednym z bodaj 9 honorowych obywateli Stanów Zjednoczonych obok Winstona Churchilla i matki Teresy z Kalkuty. No, niewątpliwie był to zdolny konfederacki dowódca, ale też prawdą jest, że był człowiekiem, który brał udział w planowaniu porwania czy też zamachu na Stanisława Augusta i sąd sejmowy, który sądził realnie, ale także w części, jak w przypadku Pułaskiego, tak zwanych królobójców, czyli uczestników zamachu, skazał Pułaskiego zaocznie na karę śmierci właśnie za przestępstwo królobójstwa, no, które my byśmy nazwali w naszym bardziej współczesnym języku po prostu aktem terrorystycznym.
No, ale to otworzyło mu drogę, czy też może inaczej, skłoniło go do szukania swoich szans w świecie, aż doprowadziły go one do Stanów Zjednoczonych i do chwalebnej śmierci pod Sawanach.
No, oczywiście on musiał uciekać z Polski, no bo wiedział, że tutaj może dosięgnąć go wymiar sprawiedliwości. Trzeba tylko powiedzieć, że sam król głosił politykę pojednania z konfederatami barskimi w ogóle, a z królobójcami w szczególności. Nie był zainteresowany w prześladowaniu ich, realnym skazywaniu na śmierć. On raczej uważał, że ten nieudany zamach czy próba porwania są szansą takiego otrzeźwienia, to znaczy zdania sobie sprawy, że jednak trzeba szukać porozumienia pomiędzy Konfederacją a królem, połączyć swoje potencjały tych dwóch sił, aby przeciwstawić się właśnie polityce rozbiorowej Rosji. No i on właśnie bardzo na takiej polityce pojednania mu zależało, ale przecięła te jego dążenia sama Katarzyna, która napisała do niego w liście, który znamy, że nie ma mowy o jakichkolwiek formach, nazwijmy, amnestii w stosunku do i królobójców, i do konfederatów jako całości, jako zbiorowości. Bo dla niej taki rodzaj pojednania, połączenia tych sił był oczywiście potencjalnie niebezpieczny. Ona była zainteresowana w utrzymywaniu podziałów pomiędzy Polakami.
Gdy mielibyśmy przeprowadzić jakiś bilans Konfederacji Barskiej, to z jednej strony mamy do czynienia z masowym ruchem. Mówi się, że przez szeregi konfederackie przewinęło się około 100 tysięcy osób, głównie pewnie szlachty. Z drugiej strony mamy ogromne straty. Mówi się nawet o 60 tysiącach zabitych. Mamy właściwie pierwsze pokolenie zesłanych na Syberię. Mamy też do tego bilansu być może nawet 20 tysięcy ofiarowych rzezi na Ukrainie. To są z całą pewnością te negatywne skutki tych wydarzeń historycznych.
No, na pewno, jak zawsze, szkoda ofiar, chociaż trzeba powiedzieć, że te szacunki są obarczone bardzo dużym ryzykiem błędu
i raczej są przeszacowane.
Myślę, co nie oznacza, przez co nie chcę powiedzieć, że Konfederacja Barska nie była po pierwsze ważnym, a po drugie tragicznym w skutkach wydarzeniem, ruchem w historii Polski XVIII wieku. Natomiast nie przywiązywałbym się do tych liczb, bo je bardzo trudno sprecyzować i udowodnić. Tutaj trzeba pamiętać na przykład, że rzeczywiście kilkanaście tysięcy osób, jeńców, konfederatów wziętych do niewoli przez Rosjan zostało zesłanych w głąb Rosji, co nie oznacza, że znaleźli się na Syberii, bo znaleźli się w głębi europejskiej Rosji lub zostali wcieleni do wojska rosyjskiego, aby walczyć z plemionami góralskimi, miejscowymi na Kaukazie. Co również było losem nie do pozazdroszczenia, ale nie polegało na pobycie na Syberii. Na tej właściwej Syberii, zdaje się, było stosunkowo niewielu ludzi. To dopiero w XIX wieku Polacy zaczęli tak, mówmy, odwiedzać Syberię dzięki rozkazom kolejnych carów. No więc ofiary były duże, ale może najpoważniejszą sprawą były nie tyle ofiary śmiertelne, chociaż nad nimi też oczywiście trzeba się jak zawsze pochylić, ale utrata dużej części terytorium wskutek pierwszego rozbioru i uczynienie właśnie z tej operacji pewnego precedensu, którego, jak powiedzieliśmy, powtórzenie groziło od tego momentu w każdej chwili. To jest najpoważniejszy jakby skutek tego wystąpienia. Ale żeby nie koncentrować się na negatywach, to chcę powiedzieć o innej rzeczy, którą też trzeba dostrzec, że z kolei po raz pierwszy może dziejach Polski nowożytnej, w XVIII wieku przynajmniej, nastąpiła taka ogromna mobilizacja szeregów szlachty, ożywionej no, takim duchem, dzisiaj byśmy powiedzieli, wolnościowo-patriotycznym. I wprawdzie on jeszcze był ubrany w jakiś taki, jak powiedzieliśmy, trochę konserwatywny, sarmacki kostium i łączył się z odrzuceniem w zasadzie możliwości reformowania polskiej rzeczywistości, to paliwo, które zasilało Konfederację Barską, było żywotną częścią, czynnikiem, który objawił się 20 lat później, kiedy dorosło nowe pokolenie, już lepiej wykształcone w szkołach nowego typu, wykształcone też na tych smutnych doświadczeniach pokolenia dziadków i rodziców. Ale właśnie to ożywienie, które objawiła Konfederacja Barska, zasiliło ten ruch polityczny, który objawił się na Sejmie Wielkim i tym razem zaowocował nie wojną domową, nie przelewem krwi, ale takim konstruktywnym konsensusem bardzo różnych sił politycznych w kraju i taką próbą całościowego przebudowania dawnego ustroju, usunięcia jego wad przy zachowaniu części zasadniczej, to znaczy ducha wolności, ducha republikańskiego.
No ale tutaj też zakończyło się to no, niestety dramatem, czyli kolejnym rozbiorem, ale to już zupełnie inna historia. Przypominam, że moim gościem był dzisiaj profesor Piotr Ugniecki. Rozmawialiśmy o Konfederacji Barskiej. Bardzo jeszcze raz dziękuję za udział w audycji, a Państwu za jej wysłuchanie.